Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry.
No kurczę, blade zdążył przede mną. No to ja też muszę powiedzieć dzień dobry. Adam Romer.
Artur Rolak.
Kłaniamy się w magazynie Tenis Klub. Jak co tydzień porozmawiamy sobie o tenisie, ale szczerze mówiąc trochę jesteśmy zakręceni, bo tak patrzymy w telewizory, które mamy tutaj na ścianie, a w tych telewizorach nic nie widać, a tu Hubert Hurkacz już na korcie z Tomasem Fabiano. I jak wiecie zapewne, bo ci co się interesują, to wiedzą, że wczoraj...
Źle nie jest.
No właśnie, powiem ci szczerze, w tym drugim secie nie najlepiej, bo pierwszy set wczoraj wygrany 6-3, serwował Włoch na początku seta drugiego, wygrywał 1-0, przyszedł deszcz i tak zostało do dzisiaj. A dzisiaj chcę ci powiedzieć, teraz 3-1 prowadzi Włoch i serwuje.
Ale sytuacja jest następująca. No,
rozwojowa,
nie,
chcesz powiedzieć?
Rozwojowa nieco inna, no bo Hubert gra do jednego wygranego seta, a Włoch jednak ciągle do dwóch.
No to prawda, rzeczywiście. Także miejmy nadzieję, że tutaj naszemu specjaliście Jaśkowi się uda odpalić telewizory, to będziemy wam mogli mówić na bieżąco, co się dzieje na kortach w Monte Carlo. A my dzisiaj... zupełnie niespodziewanie sobie zaplanowaliśmy rozmowę o...
Monte Carlo.
No właśnie. No bo jak zapewne wiecie, Monte Carlo to jest rzeczywiście takie historyczne miejsce związane z tenisem.
Ja bym powiedział, nie jeden tam przegrał.
Tak, to prawda, ale i trzeba też powiedzieć, że nie jeden wygrał.
Niewielu wygrało.
I o tych, co wygrali, chcemy dzisiaj porozmawiać, bo generalnie chcemy trochę porozmawiać w kontekście tegoż meczu Huberta Hurkacza, który się toczy w klubie monakijskim, o Polakach, którzy grali w Monte Carlo. Ale... także będziemy też rozmawiali chyba z najlepszym fachowcem od tego, ale to za chwilę zdradzimy, kto będzie naszym rozmówcą.
Najwybitniejszym polskim fachowcem od tego, co się działo w Monte Carlo w czasach, których my nie pamiętamy tak dobrze.
No to już zdradziłeś, że to jest specjalista, który jest starszy od nas.
A nie, no to tak. To...
no dobrze.
Słuchaj, jest niewielu specjalistów młodszych od nas.
No, wiesz, może ci młodzi by się nie zgodzili z tym, bo już się też uważają za specjalistów, także nie odbierajmy im tej możliwości. Natomiast niewątpliwie Andrzej Fonfara, z którym będziemy rozmawiali, to jest dziennikarz i życia Warszawy, i życia z kropką, i Rzeczpospolitej, i nie wiem...
Artur... i autor encyklopedii.
A właśnie. I także autor książki o Władysławie Skoneckim, która wkrótce ukaże się na rynku. To z Andrzejem...
ale tej jeszcze nie mam, dlatego mówię o tej, którą mam.
Okej. Okay. I właśnie z Andrzejem Fonfarą będziemy rozmawiali o polskich wątkach w Monte Carlo, ale ja mam jeszcze jeden wtrend, który chciałem teraz tutaj wam...
ktoś coś wygrał?
Nie, ale może. Ale może. Dlatego, że jeden z naszych partnerów... zgłosił się do nas, że mamy tutaj takie drobne upominki wprost od...
z tragarzami i...
Tak, wprost od Rogera Federera. Może znacie taki gość, który już wygrał... no nie będziemy mówili, ile turniejów wielkoszlemowych, bo... chociaż nie, tego pytania nie zadamy. To wiecie doskonale, że już wygrał 20 turniejów wielkoszlemowych i ciągle jest liderem, chociaż go gonią strasznie. No w każdym razie... jeden z naszych partnerów zaproponował, żebyśmy naszym słuchaczom rozdysponowali 3 pary nowych butów Roger Advantage.
Jaki numer? Rogerowy, czy takie bardziej dla ludzi?
No słuchaj, myślę, że uda się to tak zrobić, żeby był w sam raz dla tych, którzy udzielą dobrych odpowiedzi na pytania. Także ja najpierw może... opowiem, o co chodzi. To jest marka On Running, szwajcarska marka sneakersów. Oni nawet nie lubią mówić, że to są buty sportowe, tylko lubią mówić, że to są sneakersy. Nie mylić.
Z Marsami i Bountami.
Tak jest. No właśnie, i mamy takie 3 pary butów i te 3 pary butów mogą powędrować, znaczy możemy je rozdać osobom, które udzielą nam odpowiedzi na 3 pytania. I te 3 pytania poprosimy, żebyście nam odpowiedzi udzielali mailem, na maila redakcyjnego, czyli oczywiście redakcja@tenisklub.pl. Jeszcze raz może powtórzę, żeby nie było wątpliwości. redakcja@tenisklub.pl. I w trakcie dzisiejszej audycji zadamy 3 pytania. Na wszystkie te 3 pytania prosimy o odpowiedzi. I czekamy na maile. To co, Artur? Jutro do końca dnia?
Wystarczy. Tak.
Dobra, okej. No to jutro do końca dnia. A na zachętę pierwsze pytanie, które zadam, no, myślę, że sobie dacie radę bez najmniejszego problemu. Jak długo Roger Federer był liderem rankingu ATP? Proszę podać w tygodniach.
Ale w sumie czy jednorazowo najdłużej?
W tygodniach,
w sumie. Ale w sumie, dobrze.
W sumie. Prosimy, żebyście nam podali taką liczbę. To jest pytanie numer jeden.
To łatwe pytanie, bo się do końca tygodnia ta liczba nie zmieni.
No raczej tak, rzeczywiście. Chyba, żeby jakieś coś wybuchło nagle w serwerach ATP.
Aż tak ruchome rankingi.
Nie, rzeczywiście to się na pewno nie zmieni. Także generalnie to jest pierwsze pytanie. Drugie w trakcie programu. Trzecie gdzieś pod koniec, także słuchajcie uważnie, a my, to jeszcze szybki meldunek z kortów.
A co będzie, jak ta sama osoba odpowie na wszystkie trzy?
No nie, no ale właśnie ma odpowiedzieć na wszystkie trzy.
Bo to
no,
jedna para
kolego,
jest?
No jak, no.
Ale to jedna para jest?
Nie, par jest trzy. I ale odpowiedzi że... mają być też trzy.
I wszystkie trzy prawidłowe.
Trzy prawidłowe. No kolego, no nie. Ja myślałem, to są naprawdę...
Ja myślałem, że jedno pytanie, jedna para.
Nie. Trzy odpowiedzi tak w jedny...
Miał. Jakąś szansę wtedy bym miał.
A, okej. Okay. No dobrze. Co, na to pierwsze byś odpowiedział już? No, także
do jutra, tak.
Dobrze, że Artur to sprostował. Potrzebujemy w mailu od was trzy odpowiedzi, trzy dobre odpowiedzi i wtedy taka odpowiedź się kwalifikuje do... rozdawnictwa.
Ale nie spieszcie się za bardzo, bo wszyscy, którzy rozumieją odpowiedzą prawidłowo, mają jednakowe szanse, tak? Domyślam się.
No, czekamy do końca jutrzejszego dnia.
Nie także... to, że pośpiech, że kto szybciej, tylko się będzie losowało, tak? Pytam, bo nie wiem.
O, widzisz, Artur zawsze musi trudne pytania. Ty lepiej się już zajmij tą swoją statystyką. No.
Ale to nie, to statystyka nie jest taka trudna, bo ja się zająłem tymi tenisistami naszymi, którzy grali w Monte Carlo, których...
No dobra, to miałem... możesz... No to dobrze, to zanim ja wybiorę numer do Andrzeja Fonfary, to powiedz, jak to się grało Polakom w Monte Carlo?
Słabo
przed
się grało.
Hubertem Hurkaczem.
Znaczy, podejrzewam, że o wiele lepsze wyniki mogliśmy mieć w kasynie.
Mówisz?
No. Jako że Hubert Hurkacz gra tam po raz drugi. No, w zeszłym roku, powiedzmy sobie szczerze, był, jeśli chodzi o singlistów, z czasów pofibakowych, o tak to nazwę, najbliżej zwycięstwa, bo w zeszłym roku przegrał z Borną Czoliczem 5-7 w trzecim secie, więc no, tak dużego od zwycięstwa
w rundzie pierwszej
nie dzieliło. W rundzie pierwszej, no niestety tak.
Czyli no to już rzeczywiście każdy, kto może szybko kojarzyć fakty, może się domyślić, że to jednak nie najlepiej ta statystyka dla Polaków wygląda.
Jerzy Janowicz trzykrotnie grał w Monte Carlo i no fakt, że przeciwników miał nieprzesadnie łatwych, ale tam w sumie trudno znaleźć łatwego przeciwnika, to jest druga strona tego medalu, bo grał z Fabio Foninim, Michelem Lodrą i Kevinem Andersonem, no i u żadnego z nich nie utargował choćby seta. Łukasz Kubot, dwa razy w turnieju głównym, 0 zwycięstw, 3 starty w eliminacjach, wszystkie trzy zakończone wcześniej czy później niepowodzeniem. Skoro Łukasz Kubot, to nie można nie wspomnieć o deblu, prawda? Więc tu było jakby trochę lepiej, bo 8 startów, 4 ćwierćfinały i ani kroku dalej. No, krok dalej zrobili Mariusz Fürstenberg z Marcinem Matkowskim. 10 lat temu, no można powiedzieć, że właśnie w tej chwili Monte Carlo obchodzi jubileusz polskiego półfinału w tym turnieju. Z tym na 10 startów, jeden półfinał plus 2 ćwierćfinały, więc biorąc pod uwagę sukcesy polskich deblistów, przecież w końcu i mistrzowie, i finaliści turniejów wielkoszlemowych, no w Monte Carlo przesadnie dobrze im nie szło.
No to w takim razie ja dzwonię do Andrzeja Fonfary, któremu zadamy pierwsze trudne pytanie.
Dlaczego?
Na sam początek. Dlaczego im tak źle idzie? Tak, bo to wiesz, to jest właściwie zastanawiający.
Może dlatego, że to pierwszy turniej.
Witam cię, Andrzeju.
Witamy cię,
Andrzeju. A, jest tak, przepraszam. Ja próbowałem tu pominąć jakoś Artura, ale mi się nie udało. Witamy cię serdecznie na antenie Weszło FM w naszym programie Magazyn Tenis Klub.
Dawno się nie słyszeliśmy.
Ja was również witam, czołem.
No i od razu mamy dla ciebie trudne pytanie. Bo właśnie Artur przed chwilą podał statystykę występów polskich singlistów, ale też nawet polskich...
W czasach pofibakowych.
Deblistów, tak, w Monte Carlo. I mamy pytanie, dlaczego Polakom idzie tak źle w Monte Carlo?
No, nie wszystkim szło źle. Skonecki wygrał dwa razy.
Aj, widzisz.
Ale przed Fibakiem.
No właśnie, i tu tą puentę nas zastrzeliłeś, bo w ten sposób chcieliśmy przejść właśnie do
że kiedyś czasów bywało lepiej, tak?
No właśnie, a pytanie dotyczyło czasów pofibakowych, czyli rzeczywiście startów Jerzego Janowicza, Łukasza Kubota, Huberta Hurkacza.
Zero zwycięstw, mówimy o meczach, zero wygranych meczów w singlu.
Tak, i z tego co Artur wyliczył, jeden set ugrany. Czyli wczorajszy set Huberta Hurkacza to jest drugi set wygrany w turnieju głównym przez Polaka w czasach pofibakowych.
No, wszystkim radziłbym zajrzeć do kroniki i poczytać, jak grał Skonecki, to wtedy im się poprawi humor.
No dobrze, widzę, że twardo nawiązujesz do Władysława Skoneckiego.
No ale w końcu po to dzwonimy do Andrzeja.
Tak, to prawda. Nie będziemy tutaj ukrywali, że jesteś absolutnym specjalistą od właśnie tego wybitnego polskiego tenisisty. Bo pozwolisz, że cię przedstawię jako autora książki, która zdaje się, że już jest gotowa, a jeszcze jest przed drukiem. Może dwa słowa powiedz, na jakim etapie teraz jest twoja monografia Władysława Skoneckiego?
Kilka tygodni temu zakończyłem pisanie. No i od razu zacząłem szukać wydawcy. Pierwsze podejście było nieudane, ale drugie obiecujące. Znalazł się, powiedzmy, inwestor, który jest gotów zainwestować w wydanie tej książki, więc wszystko jest na dobrej drodze. Mam nadzieję, że książka ukaże się na jubileusz stulecia Polskiego Związku Tenisowego.
Super.
No właśnie, bo tutaj...
Czy już za kilka miesięcy.
Tak, tak, tak. Może nawet wcześniej.
No to
może nawet wcześniej.
To za to mocno trzymamy kciuki. A gdyby nas słuchał jakiś zakochany w tenisie inwestor, który nie tylko w tenisie jest zakochany, ale również wyjątkowo dobrze wspomina Władysława Skoneckiego,
to znajdziesz dla niego, Andrzeju, tam jakieś miejsce na okładce, na logo sponsora.
No.
Czy gdyby, bo Adam mówi, że gdyby się znalazł jakiś dodatkowy inwestor, to rozumiem, że znajdziesz dla niego odrobinę miejsca na okładce, na jego logotyp.
No w razie czego zwiększymy okładkę, wymiar okładki.
No dobrze, więc wiadomo, że książka jest, będzie no, do września, no bo we wrześniu właśnie, dobrze pamiętam, we wrześniu, czy koniec sierpnia jest, dokładnie mija 100 lat od powstania Polskiego Związku Tenisowego?
Chyba w sierpniu.
Tak, tak mi się właśnie...
Chyba wrzesień.
No w każdym razie mówimy o lecie, także zakładamy, że do tego czasu książka się ukaże i już na stulecie PZT będziemy mogli czytać o wyczynach Władysława Skoneckiego, o których mam nadzieję, że troszkę nam teraz opowiesz w kontekście tego Monte Carlo, bo rzeczywiście to można powiedzieć, że pan Władysław bardzo dobrze się czuł w tym malutkim księstwie na lazurowym wybrzeżu.
No tak, to ciekawa historia. Skonecki zadebiutował w Monte Carlo dopiero po swojej ucieczce, czyli po 51 roku. Uciekł w maju 51 roku, więc w tym roku jeszcze nie wystartował w Monte Carlo, ale w następnym już zagrał. Nie poszło mu najlepiej, ale obiecująco wystąpił wtedy. No już w następnym roku wygrał turniej. To była wielka sensacja, dlatego że w półfinale wygrał właściwie przegrany mecz z Kurtem Nielsenem, Duńczykiem. Duńczyk wygrał pierwsze dwa sety 6-2, 6-2. W trzecim prowadził 5-4 i miał serwis. No i miał też mecz bole. I wtedy Skonecki, już słońce zachodziło, Skonecki popatrzył na widzów, którzy wychodzili już z kortu, bo uznali, że mecz jest, już się kończy. No i on wtedy pomyślał, no czekajcie, ja was jeszcze posadzę.
Przetrzymał was jeszcze trochę, tak?
No i rzeczywiście zaczął grać coraz lepiej, a Nielsen coraz gorzej. Tak to zwykle bywa w meczach tenisowych. No i Skonecki wygrał ten mecz. A w finale pokonał Drobnego, który był wówczas jednym z najlepszych tenisistów na świecie. Miał już na koncie 2 zwycięstwa na Roland Garros, czyli potrafił grać na ceglanej mączce. No i Skonecki ten turniej wygrał. Dwa słowa powiem o ówczesnym turnieju w Monte Carlo. Otóż on miał równie duże znaczenie jak w tej chwili. To znaczy był najważniejszym turniejem, najważniejszym sprawdzianem w pierwszej części sezonu przed Roland Garros, taką najważniejszą próbą przed Roland Garros. I tak zostało do dzisiaj.
No to prawda, rzeczywiście ostatnie lata to jest absolutna dominacja Rafaela Nadala, chociaż akurat dużo mniejsza niż właśnie w Paryżu, bo w Paryżu...
Myślałem, że powiesz, że dużo mniejsza niż Skoneckiego.
Nie, to jednak tutaj nie porównujmy, ale właśnie ta dominacja tak trochę przeplatana zwycięstwami innych zawodników, bo przecież i w Monte Carlo wygrywał Włoch Fabio Fognini ostatnio, ale wygrywał też Federer, wygrywali inni tenisiści. Także to ciekawe, że Nadal aż tak jak w Paryżu na kortach Roland Garros w Monte Carlo nie dominuje. I do czego zmierzam, że czy Władysław Skonecki po zwycięstwie w 53 roku i potem drugie zwycięstwo odniósł, jeśli dobrze pamiętam, w 55 chyba, dwa lata później. To czy on wygrywając 2 razy Monte Carlo nie jechał do Paryża na Roland Garros trochę w roli takiego cichego faworyta, bo to jakoś nigdy się nie przełożyło na dobry wynik.
No to ciekawa historia, bo Skonecki nigdy nie miał dobrych wyników w turniejach wielkoszlemowych, nie miał dobrych wyników w Paryżu. Dwukrotnie awansował do 1/8 finału, no ale nigdy mu się nie udało więcej osiągnąć, choć na pewno było go na to stać. No i w tym 55 roku, kiedy zaczął grę na Lazurowym Wybrzeżu w połowie marca i zaczął wygrywać turniej za turniejem. Grał co tydzień i przez 5 tygodni z rzędu wygrywał turnieje na Rywierze. I czwartym z tych turniejów było Monte Carlo właśnie. No i tam w Monte Carlo znowu wygrał z Drobnym w ćwierćfinale, a w finale wygrał z Amerykaninem Badżem Pattim, który był mistrzem Wimbledonu i mistrzem Roland Garros, także był jednym z najlepszych ówczesnych tenisistów. Gdyby istniała wtedy klasyfikacja komputerowa, to po takich 5 zwycięstwach turniejowych z rzędu Skonecki na pewno byłby w pierwszej dziesiątce światowej. No ale pojechał do Paryża i nie potrafił tego potwierdzić w Paryżu, niestety.
A to, przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo to swoją drogą to o tyle dziwne, bo można było w późniejszych czasach można było tłumaczyć, no dobra, łatwiej wygrać taki turniej, bo tam się gra do 2 wygranych, tak, ale w jego czasach grało się do 3, tak jak w Wielkim Szlemie. Tu nie było różnicy.
Tak. Trzeba było wygrać 3 sety. Poza tym oni wszyscy grali wówczas i Mixta, i Debla. I Skonecki również wygrywał turnieje w Mixcie, wygrywał w Deblu. Także ówczesni tenisiści byli bardzo zapracowani. I to można porównać z wielkoszlemowymi występami, dlatego że, powtarzam, we wszystkich tych turniejach trzeba było wygrać 3 sety, żeby odnieść zwycięstwo.
Czy zdarzyło się, żeby w Monte Carlo grały kobiety? To mnie teraz tak przyszło do głowy.
No jak grali mixta, to musiało.
Ale nie, no Andrzej mówi, że w ogóle się gra, że to, a, ten, no tak. Się, nie powiem, że konkretnie w Monte Carlo, ale, dlatego to im przyszło do głowy.
Przed wojną były turnieje w Monte Carlo kobiece i chyba Jędrzejowska nawet jakieś tu sukcesy odnosiła, ale nie sprawdzałem tego. Były turnieje na pewno kobiece w Monte Carlo przed wojną. Po wojnie już był wyłącznie męski turniej. Ta moja uwaga co do mixta to nie dotyczyła Monte Carlo powojennego.
Ja tak zrozumiałem.
Tylko Debla. Debla Skonecki grał w Monte Carlo.
No to Andrzeju, powiedz mi, z czego, przepraszam, że na chwilę odbiegnę od tematu, bo właśnie niestety Tomasz Fabiano wykorzystał pierwszą piłkę setową i mamy w meczu Hurkacz Fabiano 1-1 w setach. Także za chwilę decydująca partia, to będziemy o tym mówili. Natomiast wracając do naszych baranów, czyli w tym wypadku do Władysława Skoneckiego, z czego to mogło wynikać, że on tak dobrze się czuł na Rivierze francuskiej, a szczególnie właśnie w Monte Carlo, że tu odnosił swoje największe sukcesy. Czy ty byś mógł tutaj nam podpowiedzieć, jaki był tego powód?
No, można podejrzewać, że czuł się tam dobrze, dlatego że były liczne kasyna i on tam je często odwiedzał. Nie ma co ukrywać, Skonecki był hazardzistą, lubił grać na wyścigach, lubił grać w kasynie. No i tam na Lazurowym Wybrzeżu czuł się jak u siebie w domu, czuł się swobodnie, czuł się, no i poza tym był w dobrej formie, zawsze wiosną. Być może to jakiś przypadek, ale zwykle właśnie wygrywał, największe sukcesy odnosił wiosną we Francji na Lazurowym Wybrzeżu.
A tak ciekawość zapytam, bo powiedział, że wygrał 5 turniejów z rzędu. No dzisiaj nam sobie to trudno wyobrazić, choćby z tego powodu, że nie znajdziemy w kalendarzu 5 tydzień po tygodniu turniejów w jednym miejscu.
Znaczy w sensie...
Gdzie oni wtedy grali?
Blisko z...
Tak, w Nicei pewnie, czy gdzie tam jeszcze?
No tak, tak, to prawda. Chyba że doliczymy do tego turnieje challengerowe, prawda, dzisiaj. Wówczas te turnieje, które wygrywał tydzień po tygodniu Skonecki, miały różną rangę. On wygrał wtedy turniej w Cannes, wygrał w finale z Pattim. To był mocno obsadzony turniej, ale tydzień później w Mentonie już nie był tak silnie obsadzony. Potem było Monte Carlo, potem była jeszcze Nicea, gdzie wygrał w finale walkowerem z Drobnym i próbował jeszcze odnieść 6 z rzędu sukces, bo wystartował w San Remo tydzień po Nicei i tam doszedł do półfinału. Czyli gdyby liczyć mecze pojedyncze, które wygrał z rzędu, no to było ich około 20.
No i to robi wrażenie.
A biorąc pod uwagę, że każdy z nich do 3 wygranych setów, czy te mniejsze turnieje grali do 2? Jak to wyglądało?
Na początku w mniejszych turniejach grali do 2 wygranych setów i dopiero od ćwierćfinału, a czasem od półfinału były 5-setówki.
No, biorąc pod uwagę, że wtedy grało się trochę wolniej, słabiej w sensie siły uderzeń, to jednak mimo wszystko taka porcja tenisa robi wrażenie.
Czy nie było
wrażenie?
Tak, tak.
I tutaj też jest ukryta odpowiedź na pytanie, dlaczego on nie odnosił Skonecki, nie odnosił sukcesów w turniejach wielkoszlemowych. On miał taką dziwną politykę startową, że jak mu szła karta, to grał wszędzie i dużo. Gdyby może zrobił sobie przerwę, gdyby w tym czasie potrenował, odpoczął i pojechał do Paryża właśnie po takich treningach, po odpoczynku, być może zaszedłby wyżej. w Paryżu.
A z tego wniosek, że na korcie zachowywał się mniej więcej tak jak przy ruletce, tak, jak dopóki żarło, to obstawiał.
Tak, tak, ja to piszę zresztą w swojej książce, że on był takim samym tenisistą jak hazardzistą, czyli dopóki mu karta szła, to grał. Zresztą on często w kasynowych swoich występach stosował taktykę wszystko albo nic. Jarosław Drobny pisze w swojej książce, którą wydał, dodajmy, że Drobny też był uciekinierem, tak jak Skonecki. On uciekł z Czechosłowacji komunistycznej w 1949 roku, czyli dwa lata przed Skoneckim. No i on wydał w Londynie biografię pod tytułem Mistrz na wygnaniu. No i jest tam mały fragment o Skoneckim i jego kasynowych występach. Mianowicie Drobny obserwował kiedyś w kasynie Skoneckiego. To było w jakimś turnieju, prawdopodobnie w Monte Carlo, kiedy była gorsza pogoda. I wtedy organizatorzy dawali tenisistom darmowe żetony i zapraszali ich do kasyna, żeby się nie nudzili. No i Skonecki, Drobny pisze, że Skonecki, w pewnym momencie zobaczyłem Skoneckiego, polskiego uciekiniera, jak wygrywa w bakarata 500 000 franków, a potem w dwie minuty to przegrywa. Skonecki to połączenie hazardzisty i optymisty. To dosłowny cytat z autobiografii.
To dodajmy, tylko, że 500 000 franków w latach 50. to naprawdę było parę złotych.
Tak, tak.
No, ja nie pamiętam, ile był wart frank w połowie lat 50., ale w latach 80. był wart 50 000 funtów.
No ale ale jeszcze tam w międzyczasie była denominacja, ale czyli były stare franki, nowe franki, ale na pewno 500 000 francuskich franków w połowie lat 50. to było dużo pieniędzy. No może ktoś nam podpowie, ile dokładnie, jakby to na dzisiejsze kwoty przeliczyć, ale rzeczywiście ten obraz, który Drobny przedstawił, to z Koneckiego, to frapujący. Czy Andrzeju, czy on też tak na korcie grał? Wszystko albo nic?
All in?
No nie, tak nie. On był tenisistą, który grał, dzisiaj byśmy to określili, z głębi kortu. On miał wszystkie uderzenia opanowane. Miał znakomity backhand. Tadeusz Nowicki, który go obserwował jako młody tenisista, grywał ze Skoneckim, mówił, że ten backhand był bardzo niebezpieczny, dlatego że Skonecki brał bardzo duży zamach, także rywal nie widział rakiety i nie widząc rakiety, nie wiedział, w którą stronę poleci piłka. Dlatego te uderzenia backhandowe Skoneckiego były bardzo zaskakujące. No ale z forehandu też miał kończące uderzenia i przy siatce się pewnie czuł, bardzo dobrze się poruszał po korcie. To znaczy świetnie biegał, miał dobre nogi, no i jak to dzisiaj mówią, świetnie antycypował, czyli przewidywał to, co zrobi rywal. No i to dawało takiego gracza wszechstronnego, i kiedy był w dobrej formie, potrafił wygrywać rzeczywiście z najlepszymi tenisistami świata.
Bo tak sobie próbuję wyobrazić, chciałbym to też ułatwić naszym słuchaczom. Czy mógłbyś go, czy w ogóle, czy da się porównać go do któregoś z tenisistów nam współczesnych? I chodzi o styl gry.
Oczywiście przy zachowaniu wszelkiej proporcji, bo to już mówiliśmy, to drewniane rakiety, trochę wolniejsza
zwolniony
piłka, tak. ale jakby o to, co prezentował na korcie. Do jakiego typu zawodnika byś go porównał dzisiaj?
To jest trudne porównanie, dlatego że wtedy, w tamtych czasach, kiedy grał Skonecki, było wielu takich zawodników właśnie niewysokich, dobrze biegających. Roswell był taki. Leifer był taki. Przecież oni to byli niewysocy tenisiści i byli mistrzami wielokrotnymi Wimbledonu. No Leifer dwa razy zdobył wielkiego szlema. Więc dzisiaj trudno spotkać takiego zawodnika, który ma 1,70 m wzrostu. Schwarzman może. No ale jedynie on w czołówce, w ścisłej czołówce światowej.
Wiesz, rosną nam te nowe pokolenia tenisistów strasznie do góry. A to spytam cię, pan Władysław, ile miał wzrostu? Też właśnie
1,70 m, tak, tyle co Schwarzman.
No właśnie, to zobacz, jak się to czasy zmieniają. Drobny z samego nazwiska był drobny.
Nie wypadało.
Troszkę wyższy od Skoneckiego. Drobny był wszechstronny, bo grał w hokeja przecież znakomicie. On był mistrzem olimpijskim w hokeju i mistrzem świata. I grał w ataku i strzelał mnóstwo bramek. Skonecki też zresztą próbował hokeja, no ale jakoś mu to...
Ale to chyba Mariuszowi Czerkaskiemu tenis wychodził lepiej niż Skoneckiemu hokej.
Nie wiem.
Nie jest powiedziane. Jest takie wspomnienie pana Andrzeja Zakrzewskiego, który się był zaprzyjaźniony ze Skoneckim, że zobaczył kiedyś Skoneckiego zimą, w środku zimy na kortach Legii, jak polewał szlauchem kort centralny, robiąc tam lodowisko. I na tym lodowisku właśnie Skonecki grywał z przyjaciółmi w hokeja i był wyróżniającym się hokeistą. Namawiany był do gry w Legii Warszawa. Także to nie były żarty.
No to nie żarty, tak.
Andrzeju, powiedz mi, czy trochę też ta historia Władysława Skoneckiego i ta jego przygoda właśnie z jednej strony z hazardem, z drugiej strony z Lazurowym Wybrzeżem, czy to też trochę nie było tak i cała ta jego kariera w tych latach między 51 rokiem, kiedy uciekł z Polski, a 56, kiedy wrócił, nie była podyktowana tym, że on po prostu w ten sposób musiał zarabiać na życie, czyli te masowo grane turnieje jeden za drugim, to były jednak turnieje, gdzie on zarabiał pieniądze.
Pytanie, znaczy tutaj
zarabiał pieniądze.
W podtekście się kryje to, że to może tam najlepiej płacili pod stołem.
Ja jeden z rozdziałów książki poświęcam temu tematowi właśnie i opisuję, jak ówcześni tenisiści, czyli ci, którzy grali w latach 50., zarabiali.
A formalnie amatorzy.
Mówię o tenisistach amatorach. Zawodowców było wtedy niewielu. Był ten cyrk Kramera, no ale może kilkunastu było, może 20 na świecie zawodowców. Cała reszta to byli amatorzy. No i oni zarabiali w rozmaity sposób. Skonecki na przykład dostawał pieniądze na pewno za to, że za sam udział w turniejach tych na Lazurowym Wybrzeżu.
Tak zwane startowe to się dzisiaj ładnie.
Startowe, tak. To były nielegalne pieniądze. Natomiast na czym zarabiali legalnie? Przede wszystkim na zwrotach kosztów podróży. I oni sprytnie też troszkę kombinowali, można powiedzieć, dlatego że powiedzmy Skonecki podawał miejsce zamieszkania Londyn, bo on w pewnym momencie zamieszkiwał w Londynie. Jak grał na Lazurowym Wybrzeżu, powiedzmy w Cannes, no to dostawał od organizatorów zwrot kosztów podróży między Cannes a Londynem. Tak. Za tydzień grał w Monte Carlo. Czyli z Monte Carlo do Cannes jest kilkadziesiąt kilometrów.
Ale przez Londyn?
Natomiast on znowu dostawał pieniądze za podróż to. Z Monte Carlo, z Londynu do Monte Carlo.
Andrzeju, to zobacz, to, to nie poseł Czarnecki wymyślił taki patent.
Widocznie podglądał twoją tą biografię z Koneckiego przez ramię.
To jest historia stara jak świat. Zresztą to nie tylko Skonecki się tak zachowywał. Wszyscy tenisiści, amatorzy zarabiali na zwrotach kosztów podróży. Niektórzy jeszcze, ci najsłynniejsi Australijczycy, dostawali pieniądze za podróże swoich żon, bo stawiali warunek, że jeśli nie zapłacicie za podróż mojej żony, to ja nie będę startował w Monte Carlo, czy w Paryżu, czy gdziekolwiek indziej. No to były takie historie. I oprócz tego tenisiści byli finansowani przez swoje federacje. Pietrangeli, którego w pewnym momencie bardzo Kramer namawiał do przejścia na zawodostwo, już się z Pietrangeli zgodził, ale w pewnym momencie włoski związek tenisowy przebił Kramera, czyli po prostu zapłacił mu pieniądze jakieś, które wystarczyły do tego, że uznał, że zawodostwo mu się nie opłaca.
I to też warto dodać, że Pietrangeli był chyba pierwszym Włochem, który wygrał w Monte Carlo, z tego co pamiętam, bo tak mi chodzi po głowie, bo drugi, który wygrał, to właśnie Fabio Fognini parę lat temu, także.
Prawdopodobnie tak, chociaż historia turnieju w Monte Carlo jest bardzo, bardzo długa. Pierwszy turniej się odbył w 1897 roku, czyli być może gdzieś tam po drodze był jakiś Włoch. Nie sprawdzałem tego. Natomiast na kortach country clubu, czyli tych, na których odbywają się obecnie turnieje, turniej w Monte Carlo zaczął się odbywać w 1929 roku. No to też bardzo długo, bardzo długa historia jest tego country clubu.
Zaraz będzie 100 lat.
Andrzeju, pozwolę sobie na chwileczkę ci przerwać, bo zadamy naszym słuchaczom drugie pytanie z naszej zabawy z butami Rogera Federera, czyli pierwsze pytanie, jak ktoś by chciał sobie odsłuchać, to jeszcze cały czas może odwinąć taśmę i posłuchać początku naszej audycji. Drugie pytanie dotyczy także Rogera Federera. I pytanie brzmi, czy Roger Federer był kiedyś mistrzem olimpijskim w grze pojedynczej? Artur, nie odpowiadaj, bo ja wiem, że ty wiesz, ale chodzi o to, żeby to nasi słuchacze odpowiedzieli. Także to jest drugie pytanie do kompletu. Na koniec naszej audycji zadamy pytanie numer 3. A pytanie numer 2 to, czy Roger Federer był kiedyś mistrzem olimpijskim w grze pojedynczej? Natomiast wracam do ciebie, Andrzeju, teraz, bo cały czas kręci nam się tutaj ta historia wokół Monte Carlo. Powiem od razu, że na żywo w Monte Carlo na korcie numer 2 działy się w ostatnich minutach, że tak powiem, przełamania, bo najpierw Tomas Fabiano przełamał Huberta Hurkacza, zaraz potem Hubert Hurkacz przełamał Tomasa Fabiano, jest 2-2 w trzecim secie i Polak prowadzi w swoim gemie serwisowym 40-0.
Czy chce przełamać swój serwis?
Chce przełamać swój serwis, a do ciebie, Andrzeju, mam pytanie troszkę o późniejsze czasy, bo tym, można powiedzieć, tą siłą rozpędu Władysława Skoneckiego potem sukcesy odnosił Wojtek Fibak właśnie na tych kortach country clubu.
Niemałe.
Niemałe, właśnie.
Niemałe, tak. W 76 roku Fibak grał w finale i przegrał z Vilasem. To był ogromny sukces oczywiście. Fibak był na początku swojej zawodowej kariery, można powiedzieć.
No bo 76 to pan Wojtek miał 24 lata, jak dobrze policzę.
24 lata to był ten rok, kiedy późną jesienią, czy też już zimą, Fibak awansował do turnieju Masters i przegrał ten swój słynny finał z Sorantesem. Tak, no i punkty zdobyte wtedy w Monte Carlo pozwoliły mu awansować do turnieju finałowego.
I z tego co pamiętam, Masters. To chyba właśnie w Monte Carlo po raz jedyny raz w swojej karierze pokonał Borga.
Tak, tak, właśnie chciałem to powiedzieć. W ćwierćfinale pokonał Borga i to w dwóch setach. Także to był bardzo udany turniej dla Fibaka. No z Vilasem nie, no trudno było wygrać. Vilas świetnie grał na kortach ziemnych, był wtedy w dobrej formie. No i zwyciężył w trzech setach, także chyba pan Wojtek nie miał zbyt wielu szans na zwycięstwo. No ale i tak to był ogromny sukces. Poza tym Fibak odniósł też zwycięstwo w deblu w Monte Carlo.
No i sukces towarzyski, można powiedzieć.
Słucham?
Mówię, no i sukces towarzyski, no jak znajomość z księciem, która no potem była dyskontowana na polskich turniejach.
No tak, oczywiście.
To też warto wspomnieć, bo to znać możnych tego świata to mogą tylko możni tenisiści tego świata.
I to był chyba właśnie ostatni taki dobry występ polskiego tenisisty w Monte Carlo.
Mówisz o tym deblu wygranym, czy mówisz w ogóle o 76 roku?
O 76 roku. No bo potem już żaden tenisista polski nie zaszedł tak daleko jak Skonecki wcześniej i potem Wojtek Fibak. No, nie wykluczamy sukcesu Huberta Hurkacza.
No tak, ale mówisz, bo już nie odniósł, do przedwczoraj nie wygrał seta.
Także już jeden mały kroczek zrobił. Ja przypominam, cały czas śledzimy na żywo mecz wrocławianina z Tomasem Fabiano. Aktualnie jest 3-2 dla Polaka, ale serwuje Włoch 30-0 dla Fabiano. Także ten mecz niewątpliwie będzie zacięty. Ale te mecze, znów nawiązując do tych czasów, o których ty piszesz w swojej książce, czy też i w encyklopedii tenisowej, no to trochę to jednak jest inna gra. Znaczy inna gra w sensie, że wtedy grano do trzech wygranych setów drewnianymi rakietami, białe piłki.
Mniejszymi,
tak, przede wszystkim, no właśnie. Ale powiedz mi, co jest takiego specyficznego w Monte Carlo, jeżeli miałbyś nam tutaj powiedzieć, że ten turniej właśnie, bo przecież był taki moment, kiedy powstawała nowa struktura turniejów w ATP i powstawały turnieje Masters 1000, że chciano Monte Carlo zdegradować, tak jak zresztą zdegradowano, nie wiem, Hamburg na przykład. I mimo wszystko jednak Monte Carlo się obroniło. Na czym polega specyfika tego turnieju, gdybyś miał tutaj nam w dwóch zdaniach powiedzieć?
No na pewno jest specyficzna atmosfera na kortach country clubu. Bliskość morza, bliskość kasyna. No i samo Monte Carlo jest specyficznym miejscem i widocznie tenisiści tam się dobrze czują. Natomiast kwestia rangi turnieju to już jest sprawa pieniędzy, ja myślę. Jeśli organizatorzy wytrzymali finansowo na takim poziomie, no to jest tylko ta kwestia. Prawda?
To mam takie wrażenie, że w Monte Carlo to chyba jednak pieniędzy nie brakuje.
Nie brakuje.
No ale sponsor jest jednak z zagranicy.
Za tej, no nawet za dwóch granic, licząc francuską.
No tej jednej nie liczę. No,
nie liczysz. To za szwajcarskie granice. Rzeczywiście.
Ale mi się to podoba, że to turniej został. Możecie sobie mówić, że dzięki pieniądzom, ale to, że też została doceniona tradycja tego turnieju, to też uważam, że jest bardzo ważne, bo to taki w pewnym sensie Wimbledon na kortach ziemnych.
Tak, to prawda. No, wiele turniejów tych na Lazurowym Wybrzeżu, w których startował Skonecki, no i wielu innych tenisistów, upadło. Na przykład w Cannes, które jest bardzo blisko Monte Carlo, rozgrywane były w pewnym momencie trzy turnieje na różnych kortach. No i żadnego z tych turniejów nie ma w kalendarzu. Być może jakieś są drobne turnieje, małe featuresy, no ale nie ma Cannes na liście tych turniejów najważniejszych. Także turnieje też mają swoje wzloty i upadki. No i powtarzam, to jest kwestia pieniędzy i kwestia ludzi, którzy chcą organizować turniej w jakimś mieście swoim, prawda? Bo gdyby w Cannes znaleźli się ludzie, znaleźli się sponsorzy, to na pewno zrobiliby taki turniej duży.
No ale niewątpliwie Monte Carlo bardzo nam się kojarzy z tenisem, bo nie tylko przez sam turniej, ale jeżeli przejrzymy listy znanych tenisistów, którzy kiedyś mieszkali, bądź dziś jeszcze też mieszkają.
Bądź będą mieszkać.
Bądź, no w przyszłości to możemy tylko spekulować, ale tych, co mieszkali i mieszkają, to rzeczywiście spora grupka by nam się tutaj uzbierała. A
klubowe mistrzostwo świata zapewnione.
No właśnie, to czy nikt nigdy nie pomyślał o rozgrywaniu mistrzostw Monte Carlo, takich wewnętrznych między mieszkańcami?
Ja myślę, że to, że tenisiści mieszkają w Monte Carlo, to też jest kwestia pieniędzy, a mówiąc ściśle podatków, i wielu obywateli Monte Carlo, to międzynarodowe towarzystwo, głównie tenisowe, dlatego podaje adres Monte Carlo, żeby troszkę zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe. No i być może chcąc spłacić dług wdzięczności miastu, mogliby taki turniej, w takim turnieju wziąć udział. To na pewno by było ciekawe.
I to nie jest moda ostatnia, bo przecież pamiętacie, jak się zaczyna film o Borgu? Jak scena?
Film o Borgu? Poczekaj, bo o Borgu i McEnroe masz na
tak,
myśli?
Tak. No to jak wygląda przez balkon ze swojego apartamentu.
Tak, to prawda, w Monte Carlo oczywiście. Tak,
tak, tak, tak, tak, tak. No też Hubert Hurkacz też chyba
wynajmuje, dowiedzieliśmy się, że
Monte Carlo.
Nie, że wynajmuje, dowiedzieliśmy się.
Tak, bo bardzo mi się podobała konkluzja Tomasza Tomaszewskiego z Polsatu Sport, który powiedział, że jak on absolutnie dementuje, że Hubert Hurkacz kupił mieszkanie w Monte Carlo, tylko wynajmuje. Zresztą
od Tomka, dlatego tak wie.
Zresztą na dzisiaj powiedział, że jakby kupienie apartamentu w Monte Carlo właściwie graniczy z niemożliwością, bo sumy, które tam trzeba zaoferować za taki najmniejszy apartament, przekraczają jakiekolwiek, że tak powiem, zdrowy rozsądek każdego nawet nieźle zarabiającego tenisista.
No dlatego biedny Roger Federer musiał do Dubaju.
No właśnie, to ciekawe, że Szwajcar jakoś nigdy takiej ciągoty do Monte Carlo nie miał, chociaż udało mu się tam swoje sukcesy odnosić też, także.
A ty byłeś w Monte Carlo kiedyś, Andrzeju?
Czy byłem w Monte Carlo?
Tak.
Na turnieju tenisowym nigdy, natomiast
czyli w kasynie.
Byłem w Monte Carlo latem, jadąc do Barcelony na Igrzyska Olimpijskie. No i nie mogłem się powstrzymać, żeby nie odwiedzić kortów country klubu. No i nawet widziałem te gabloty upamiętniające sukcesy Skoneckiego w 53 i 55 roku.
Czy zdjęcia do książki masz swoje?
Nie, nie zrobiłem wtedy zdjęć.
Wtedy jeszcze ale... Andrzej nie myślał o tym, że napisze książkę o Skoneckim.
No, no właśnie, no właśnie, jeszcze wtedy tego nie planowałem.
Andrzeju, bardzo ci dziękujemy za rozmowę, bo było to niezwykle frapujące i ciekawe. Już sobie rezerwujemy przynajmniej kilka sztuk książki, bo będziemy na pewno chcieli zrobić coś ciekawego dla naszych czytelników i słuchaczy. I na pewno ta książka będzie i u nas dostępna. I może też do wygrania, nie wiem, to jest kwestia do...
Może z autografem?
Może z autografem, no...
Z dedykacją?
Autora, no, nie bohatera.
Przecież nie naszą.
Ale w każdym razie do tego czasu mam nadzieję, że się jeszcze na naszej antenie usłyszymy. Także bardzo ci dziękujemy za te wspomnienia o Władysławie Skoneckim i o Monte Carlo oczywiście.
Bardzo proszę.
Od razu ci, żeby cię pozostawić w niezłym nastroju, to powiem, że Hubert Hurkacz w trzecim secie prowadzi 4-3. Przed chwilą właśnie przegrywał w swoim gemie 0-40, mimo to tego gema
idzie w ślady Skoneckiego.
Tak, czyli jak to było? All in, nie? Czy
all in.
Wszystko albo nic, tak?
All in.
Także,
tak, wszystko albo nic. Tak,
a jeżeli nasi słuchacze chcieliby dowiedzieć się więcej o Władysławie Skoneckim, no to zachęcamy do kupienia twojej książki, która mamy nadzieję, że...
I chciałem tylko powiedzieć, że 27 sierpnia powstał PZT.
O, no widzisz...
PZLT.
PZLT, czyli dobrze mówiłem, że na przełomie sierpnia i września. Czyli obaj byliśmy bardzo blisko.
Koniec lata.
Koniec lata, tak. Andrzeju, bardzo ci dziękujemy.
Pozdrawiamy
cię serdecznie.
Polecamy się na przyszłość.
W takim razie.
Trzymaj się, cześć.
No widzisz.
Dawaj trzecie pytanie, bo nas zdejmą z anteny.
Tak? Nie zdążymy zadać pytania. No właśnie, no to nie, no to chyba przez 3 minuty zdążę zadać to pytanie, bo jak już zwróciłem uwagę, ale jeszcze raz powtórzę, pierwsze pytanie było na początku audycji, drugie pytanie w środku audycji, a trzecie pytanie, które zdaje mi się może być najtrudniejsze, bo też jest oczywiście związane z Rogerem Federerem, ale nie z jego karierą zawodowego tenisisty, natomiast... z jego karierą projektanta. I chcielibyśmy wiedzieć, bo mamy tutaj do rozdania model Roger Advantage, którym modelem butów On Running...
Chodzi ci o numer, tak? Że pierwszym był jakiś inny model, ten jakiś,
brawo,
jakiś inny,
tak.
Potem... A którym jest ten model? Tak?
Którym modelem
zaprojektowanym
przez Rogera Federera w firmie On Running jest model Roger Advantage, czyli ile było w sumie już zaprojektowanych modeli butów wspólnie z Rogerem Federerem. To jest trzecie pytanie, podejrzewam, że najtrudniejsze, ale malutka podpowiedź, że jeśli ktoś będzie chciał szukać to
podpowiedzi,
tak, to niech zajrzy na stronę www.on-running.com. No i pewnie tam mógłby się doszukać podpowiedzi na w tym pytaniu. Także to jest trzecie pytanie. Na te 3 pytania czekamy na odpowiedzi. A ja powiem tak, no jak nie będzie 3 maili z 3 odpowiedziami dobrymi, no to wiesz, Artur, ty jedną parę, ja drugą parę, a ja się 3. parę. O, nie, boję się, że jeszcze Wojtek Piela może nam się tutaj wbić na do rywalizacji.
Nie, to oni dostaną z Jankiem po jednym dostaną. Jeden prawego, drugi lewego.
No dobrze, to możemy tak zrobić. Oczywiście żartujemy, będziemy... Powiem tak, jak nie znajdziemy 3 wygranych, to będziemy do skutku robili konkursy z Rogerem Federerem.
Utrudniając pytania oczywiście.
Utrudniając pytania,
trzeba,
tak.
Poprzeczkę podnosić.
Także bardzo nam miło się dzisiaj z Andrzejem Fonfarą rozmawiało
tak
o
zawsze.
Turnieju w Monte Carlo. Ostatnia wiadomość na żywo z kortu numer 2. Polak prowadzi 4-3. Hubert Hurkacz w meczu z Tomasem Fabiano serwuje Włoch. Prowadzi 40-15. No a my możemy jeszcze tylko szybko rzucić, bo mamy z półtorej minuty, garść informacji z innych kortów. Jak zapewne wiecie, Iga Świątek musiała się wycofać z turnieju w Stuttgarcie i tam nie zagra, czego bardzo żałuję. Ja się jej nie dziwię, bo tam, kurczę, blade rozdają bardzo dobre samochody.
Także... Można wrócić nawet dwoma.
Także Igę zobaczymy dopiero na turnieju.
W tym roku to nie wiem.
No właśnie.
Bo bieda wszędzie.
Bieda wszędzie. No widzisz, także Igę zobaczymy dopiero na turnieju w Madrycie, w Kajam Magica. No a z tymi kortami Kajam Magica kojarzy mi się też jeszcze jedna informacja, która na pewno ciebie ucieszy, Artur, bo dosłownie przed dwoma dniami pojawiła się informacja o tym, że Puchar Davisa zostanie rozegrany nie tylko w Madrycie, znaczy ten finałowy turniej Pucharu Davisa zostanie rozegrany nie tylko w Madrycie.
A już się nie zmieszą tyle drużyn w tym turnieju, będzie, że się będą grali, nie pomieszczą?
Będą grali też w Turynie i będą grali też w Innsbrucku, wyobraź sobie. I w Innsbrucku będzie grała grupa, gdzie grają Austriacy z Niemcami i z Serbami. A na doczepkę będą jeszcze Francuzi, Anglicy i Czesi.
Ale to zapowiedz tę imprezę dopiero, jak już będzie wszystko wiadomo, bo to jeszcze tyle czasu zostało.
Tylko chodzi o to, że idziemy powoli, zmierzamy do tego, co kiedyś było w Pucharze Davisa, czyli gramy tam, gdzie jest publiczność sprzyjająca drużynie pochodzącej z danego kraju. Także zobaczysz, Artur,
no jakaś namiastka, to
jeszcze
prawda.
Parę lat i zaraz się okaże, że wrócimy do starego formatu.
Bo wiele trzeba zmienić, żeby zostało po staremu. Dziękujemy państwu za uwagę.
I słyszymy się za tydzień.